jak ja buduję kościół. Z ludzi wzięci, dla ludzi postanowiony w sprawach tyczących się Boga. Czytamy to, czytamy te słowa w liście do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z ludzi wzięty, dla ludzi postanowiony w sprawach tyczących się Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy, tak swoje, jak i innych ludzi będących na tej ziemi, również włączonych w Chrystusa, w mistyczne ciało Chrystusa, a więc będących Kościołem. Bardzo jeszcze raz dziękuję, zapraszam do rozmów za chwilę, proszę Państwa. Jak każdy, jak ja buduję, zastanówmy się, jak ty, on, ale ty jak budujesz, jak ja buduję mistyczne ciało Chrystusa, Kościół. Czwartek, każdy czwartek to przypomnienie ustanowienia kapłaństwa, ustanowienia Eucharystii. I ten artykuł pasuje właśnie do dzisiejszego dnia. A pierwszy czwartek to szczególna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne, charyzmatyczne, bardzo gorliwe, święte, żeby kapłan był dla Boga i dla ludzi. Mirosław Karauda śpiewa. Za chwilę będę odbierał telefony. Może jeszcze przypomnę te telefony. 655-23-55 dla Polski Północnej, do Łodzi włącznie. 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowe do Torunia 56. Dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Do Polski 48, do Torunia 56. Telefonia w naszej rodzinie 536-600, 536-600-200. Zapraszam kapłanów, zapraszam osoby zakonne, zapraszam świeckich. A to za chwilę po tej pieśni. Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, niezrozumienie, krzywdy i obmowy. Posyłam was przydawać do mych trzód. To jedna z zwrotek, czy refren. Pomyślmy też, czy modlisz się za kapłanów, za osoby zakonne, o powołania. Czy modlisz się, jak patrzysz na Kościół? Co czynisz, żeby ten Kościół wzrastał w Polsce i w świecie? Jeszcze bardziej wzrastał w naszych sercach, żeby wzrastał w ten sposób Chrystus.
Posyłam was na krańce tego świata, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was radosną głosić wieść. Tak jak Ojciec mój posłał mnie, tak i ja was ślę.
Tak, i odbieram pierwszy telefon. Proszę uprzejmie, Radio Maria. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słucham uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Mówi Tadeusz Sieplawia, od błogosławionej Anieli Sławy.
Bardzo mi miło. Diecezja?
Jesteśmy na antenie, tak?
No pewnie, panie Tadeuszu. Od
tak,
razu.
Więc jak ja buduję ten Kościół Chrystusowy? idę do kościoła w Sieplawiu i stoją ci młodzież, no młodzież, dzieci na orkiestrę Owsiaka. No i pytam się, czy oni wiedzą, co robią. No, zbierają, bo ich posłali. No to im wyjaśniam, o co chodzi. Że to nie trzymają z dobrym, tylko ze złym. Ale problem jest inny. Problem jest we wierzących, dorosłych. Idą do kościoła ludzie i nieświadomie też do tych skarbonek tam rzucają. Natomiast jest akcja w kościele, skarbonka jest dla biednych, nie ma chętnych do wrzucania. Nie rozumiem tego biednych, tych biednych. Wychodzą z kościoła tak samo, rzucają tam, a do naszej działalności kościelnej nie wrzucają. Więc staram się wszystkim po kolei wyjaśniać to. No napotykam na wiele, że tak powiem, nawet gorszących wypowiedzi, co się nie tego. Byłem przedwczoraj w kościele w Byszycach i patrzę, książki leżą. Jest taka książka, odłóż tę książkę i zrób coś dobrego. To ciekawe zjawisko, prawda? Jak można odłożyć książkę, która w kościele jest, ale czytam z ciekawości, co to jest za książka, nie? No i przepraszam, chwilę tylko wezmę okulary do czytania.
Ale proszę pana, tam słychać radio, trzeba radio wyłączyć. Radio wyłączyć.
Już w tej chwili.
Tak.
Wziąłem okulary.
Ale proszę bardzo.
Proszę cierpliwie poczekać. Idź i zrób. Nie znajdziesz tu gładkich słów i okrągłych zdań, które niczego w tobie nie zmieniają. Siostra Małgorzata Chmielewska wprost i bez patosu mówi o miłosierdziu w praktyce i prawdziwym życiu chrześcijańskim. Pierwsza sprawa. Pieniądze, które trzymasz na koncie, nie należą tylko do ciebie, więc podziel się nimi. Staram się dzielić z nimi. Jeśli na serio szukasz Boga, zadbaj o Jego ludzi, niezależnie od tego, kim są i jak wyglądają. Robię tak. Zamiast jeździć z rekolekcji na rekolekcję, zrób coś pożytecznego. Też tak robię, bo już jestem stary w tym. W kodzie mam 40, a no, wybiło mnie 81 lat, nie? Prosta modlitwa, szczery post i hojna jałmużna, a nad nimi miłość. Tyle wystarczy. Myślisz, że to trudne i nie wiesz, jak zacząć? Przeczytaj tę książkę, a potem odłóż ją i chodź. To jest książka Odłóż tę książkę i zrób coś dobrego. Siostra Małgorzata Chmielewska.
Bardzo,
to jest
bardzo
takie zjednoczenie biednych.
Tak.
No, druga sprawa odnośnie mojej działalności. Walczę ze wszystkimi, którzy tutaj, to znaczy konkretnie, nie przejdę wobec człowieka, który pije alkohol, który pali papierosy, który coś źle robi. Zatrzymuję się bez strachu i dyskutuję. Wielu już, że tak powiem, w Myślenicach idę do szpitala i człowiek idzie, biegnie i zapala papierosa. Zapala papierosa, ten papieros mu się nie zapala. Ja mówię, czekaj, młody człowiek, czekaj pan chwilę. Ja mu nie zapala. Ale muszę, bo się jestem zdenerwowany. No to pan jeszcze bardziej będzie zdenerwowany, jak pan będzie palił. Wyjaśniłem mu i mówię, pomodlimy się. Pomodlimy się i wszystko będzie dobrze. Pomodliliśmy się od razu i człowiek poszedł spokojnie, rzucił papierosa, poszedł spokojnie i powiedział, że na takie spotkanie czekał. Taksówkarze, no to czekają też w Myślenicach, czekają po prostu no na klienta, nie, żeby podwieźć, przed szpitalem najwięcej, no bo to do szpitala często chodzę, jeżdżę tam. Taki pan Władziu, ćmi, za każdym razem go widzę, ćmi, też. Chce pan rzucić papierosy? To pomodlimy się. No. I pomodliliśmy się, na drugi raz spotkałem. Panie, poskutkowało. Nie, w ogóle mnie nie ciągnie. No Matki Boskiej Myślenickiej. No. A każdemu daję przykład odnośnie papierosów z mojej rodziny, z ojca. Mój ojciec palił papierosy od 5 lat, bo przypalał fajkę dziadkowi, a nieświadomość była. No i tak wpadł w nauk, że świętej pamięci oczywiście, niech mu Bóg da niebo, bo był bardzo dobry człowiek. Dotąd po prostu palił, aż mu chcieli nogi uciąć. No to każdemu palaczowi, jak opowiem te wydarzenie z własnego życia, to bardzo łatwo uwierzy. Bardzo, że tak powiem, przyjdzie do rozumu. No i chciałem powiedzieć, że no poza tym mam tu takie książki z nawiedzenia prywatnego. To są książki, 5 książek. Ja już na Radiu Maria mówiłem swego czasu tematycznie, ale teraz jest to, że tak powiem, bardzo na czasie. Quo vadis, opus Dei. Dokąd idziesz, Panie? Pierwsza książka z cyklu Podyktowane. Druga książka, ja jeszcze autora podam. Autor jest Szymon Kuciel. To są z Sieprawia ludzie. Druga, Boża Geometria. Druga książka. Trzecia książka. Już moment. Zagrożenie miłością. Czwarta książka. Apokalipsa. Piąta książka.
Do kogo tak krzyczysz?
Piąta książka, żona się pyta, do kogo ja krzyczę. Idź posłuchaj.
I zachowuj się normalnie.
O Boże, pięknie.
U nadajesz te
krzyczy. No, to jesteś na antenie przecież.
Ja pytam ciebie.
Na antenę. Na antenę. Ostatnia książka jest, żona była na Ustroniu i teraz wyszła i nie wie, o co chodzi. Pouczenia kapłańskie.
Komu dyktujesz tytuły książek? Nie wolno reklamować.
Na cały świat. Cały świat.
Absolutnie.
No. I tak, proszę ojca, po prostu proponuję wszystko, co jest o Bogu i dla Boga. Przytoczę może jeden wierszy. To Bóg sam był tą radością. Pośrodku nas stał miłością, bo Boża to geometria.
Gdy dobrze, Pan Bóg, panie Tadeuszu,
pałty prześwietla.
Gdy, panie Tadeuszu,
Bóg
panie
jest
Tadeuszu,
środek wpisany, uleczy nam wszystkie rany.
Bardzo, panie Tadeuszu.
Chodzi o rany duchowe.
Panie Tadeuszu, panie Tadeuszu.
Już kończę, dwie zwrotki, dobrze?
Ale czy damy głos następnemu komuś?
Oczywiście, już kończę. Tak. Trójkąt wielobok czy kwadrat? Z Bogiem jest przyjaźń bez wad. Jak ja was umiłowałem, wy czyńcie sobie nawzajem. Ja zaś przemienię wspólnoty w latarnię mojej roboty i drogowskazem będziecie szalupą mą fal odmęcie rozbitków z życiowej toni wasz przykład nieraz obroni. To mówi Jezus do tej, którą nawiedził. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
Dziękuję, życzę. Panie Tadeuszu, dziękuję. Właśnie dał nam Pan przykład, co czynić. Nie wolno być obojętnym, stać tak. Z boku właśnie. Do zwycięstwa zła wystarczy, żeby dobrzy nic nie robili.
Tak, otóż to. Żeby, tak, tak.
Właśnie bardzo dziękuję.
Bóg zapłaci.
Czy robi pan to z miłością, jak pan mówił z tym młodzieńcem, czy ci taksówkarze, czy, prawda?
Tak,
i to wtedy
tak,
chwita.
Oczywiście, nie, oczywiście, nie, nie, tylko z miłości, to nie. Szkoda mnie tego człowieka, że tak. Się marnuje.
Tak,
no. A wielu jest takich, którzy po prostu no, wątpliwi są, tak. Zwątpili w Kościół. Tutaj
no, różne rzeczy się
pracuje
dzieją,
nad tymi ludźmi po
tak.
Prostu.
I właśnie o to chodzi. Gratuluję panu, że pan nie jest obojętny.
Bóg zapłać.
Z Panem gratuluję.
Bogiem,
z Panem Bogiem.
Ja życzę bardzo. I błogosławieństwa Bożego.
Niech Pan Jezus błogosławi. Bóg zapłać. No widzicie państwo, nie wolno stać z boku. Powiedzieć dobre słowo komuś, dać lekturę. To jest budowanie. Budowanie, czynienie dobra. Czynienie dobra, ale dlatego, bo kocham Pana Jezusa, bo On mi to mówi. Doprowadzać innych do poznania prawdy. Prawda was wyzwoli. Tą prawdą pełną jest sam Jezus Chrystus. Odbieram następny telefon. Proszę uprzejmie Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo. Ktoś mnie słyszy.
Halo?
No proszę uprzejmie, czekam na panią. Już
zgasiłam radio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Witam serdecznie ojca Tadeusza. Mówi Maria z Polski Północnej, konkretnie z Gdańska. A konkretnie z parafii świętego Antoniego. Kiedyś. Obecnie jestem u jezuitów, ale ja mieszkam w Gdańsku już około 60 lat. I dziś pochowaliśmy księdza kanonika Bernarda Zielińskiego. Był już na emeryturze, ale właśnie chciałam dać świadectwo o tym księdzu, ponieważ tak się składało w życiu, że nasze drogi schodziły się przez ten cały czas działalności i naszego życia rodzinnego schodziły się dosyć często. I właśnie no, z tego powodu, że do dziś się stało, że dziś został pochowany, bo zmarł 26 stycznia, to chciałam dać takie świadectwo o życiu księdza kanonika Bernarda Zielińskiego. Mogę?
No, mam nadzieję, że to też, że tak, żebyśmy dali następnemu później głos jeszcze.
Tak, tak, proszę ojca. No więc przede wszystkim ksiądz Bernard Zieliński był wyświęcony w 1964 roku. No i wtedy właśnie był w kolegiacie we Wrzeszczu, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Był, że tak powiem, przed święceniami klerykiem, ale chodzili już po kolędzie. U nas wtedy było tak, że ja znalazłam się w szpitalu, a mój mąż i synkiem małym przyjmował, takie dwie sieroty przyjmowali kolędę. Ksiądz Bernard przyszedł i no, pobłogosławił, pomodlili się, dowiedział się, że mama w szpitalu, nie wziął koperty za skarby świata, która była przygotowana, bo przecież zanieście mamie, coś kupcie i tak dalej. Dobra, potem został przydzielony do parafii, do Różyn, gdzie mieszkali moi rodzice. Już tylko mama, bo ojciec już nie żył. Siostra jest na gospodarstwie, pojechała gdzieś tam na pole, był pierwszy piątek miesiąca, no trzeba było przygotować, oczywiście mama leżąca, nic tam sobie, ani świecy nie zapaliła, ani nic. Ksiądz przyjechał samochodem na podwórko, wszedł do mieszkania, zobaczył, zapalił świece, wszystko, pomodlili się z mamą, udzielił Najświętszego Sakramentu i pojechał. Takich podopiecznych w tej wiosce, gdzie moi rodzice mieszkali, miał 3. No i wszystkie były, i że tak powiem, każdy pierwszy piątek obsłużony, pomimo że to był kościół, jeden kapłan tylko był. Potem z kolei był z powrotem, po iluś tam latach, nie wiem, po kilku latach pobytu w Różynach jako proboszcz, wrócił do Wrzeszcza, był duszpasterzem akademickim. Też długo prowadził tą młodzież. Na Przymorzu był kilka lat i przyszedł do nas do Brzeźna w roku 1980, no powiedzmy może tam 82, to jak nie pamiętam. No i teraz był do 2016 roku proboszczem w naszej parafii. No i właśnie odszedł do pana już będąc na emeryturze. Zakładał różne wspólnoty parafialne, między innymi zgłosiliśmy się do proboszcza, żeby rycerstwo założyć. Dobrze, proszę bardzo, ja się zgadzam, ale pamiętajcie, żeby to nie byli śpiący rycerze. No i ciągle mu to potem przypominałam, księże proboszczu, nie jesteśmy śpiącymi rycerzami. To był wspaniały przede wszystkim. Był bardzo taki otwarte serce dla biednych. Po prostu myśmy tam mieli pierwsze soboty miesiąca, idziemy do kościoła na godzinę 7:30 rano, kolejka już się ustawia do plebanii w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca, nie wiem czy w inne soboty były wydawane, nie pamiętam. Wychodzimy po mszy świętej, jeszcze kolejka, jeszcze dłuższa i to wszystko ksiądz proboszcz oczywiście tam jak to się mówi, z kimś może z Semper Fidelis albo z kimś obsłużyli, wydali co tam było.
Dobrze, pani Mario,
po prostu był prawdziwego zdarzenia.
Dobrze,
był dobrym kapłanem z otwartym sercem, tyle mogę powiedzieć.
Czy pani mnie słyszy?
Tak.
No właśnie, pani Mario, pięknie, pani mówi pięknie o księdzu, bardzo ładnie, ale temat nasz dzisiejszy jest, jak ja buduję Kościół Boży, mistyczne ciało Chrystusa, co ja robię. Pani powiedziała o księdzu pięknie, ale co ja? Tak, bardzo proszę.
No więc, ojcze, ja biorąc przykład z takiego proboszcza, z takiego kapłana, trudno, żebym siedziała z założonymi rękami. Trudno, żebym siedziała z założonymi rękami. Jak mogłam, tak budowałam. Pamiętam, opłatek w kościele podszedł do nas jeszcze z taką, która już nie żyje i mówi do nas proboszcz tak: słuchajcie, wy jesteście dwa moje filary. Jesteście moimi dwoma filarami. To była świętej pamięci Franciszka Żygowska, niech jej Bóg da niebo. Ona już nie żyje, ale to ksiądz proboszcz miał więcej takich filarów. Nie miał dwa, bo na dwóch filarach by kościół nie stał. Także wszyscy staraliśmy się go wspierać, jak tylkośmy mogli. No niestety teraz się już wykruszamy. Jak już ksiądz zmarł, mając 81 lat, to może sobie ojciec policzyć moje lata, ale jak mogłam, tak budowałam i buduję jeszcze i pomagam Radiu Maria też, także że jeszcze jestem o tyle czynna, że jak już nie mogę na nogach, to chociaż przez telefon, z internetu i tak dalej wspieram jak mogę, pomagam jeszcze. Jeszcze jestem w dalszym ciągu zelatorką czynnej róży, pierwszej róży, która powstała w 1948 roku. Jeszcze oczywiście ja zelatorką jestem jakieś, nie wiem, około 20 lat w tej chwili już.
Bardzo dziękuję.
Tak,
pani Mario,
mogę,
dziękuję.
Ojca.
Czy możemy dać komuś następny głos?
Tak, jak najbardziej.
Serdecznie
pozdrawiam wszystkich pracujących.
A za tego księdza wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista, niechaj mu świeci na wieki.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Bardzo dziękuję. Dziękuję za życzliwość dla kapłanów, za modlitwę za kapłanów, za powołania dobre, święte, kapłańskie, zakonne. Dziękuję za współpracę. Tak
Bóg
się buduje Kościół.
Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim.
Bóg zapłać, Pani Mario. Niech żyje Gdańsk. I cała
Bóg
Polska,
zapłać.
I Polacy wszędzie. Bóg zapłać. Proszę Państwa, tak, za chwilę odbieram telefony, a teraz posłuchajmy tego śpiewu. Śpiewa ksiądz biskup Antoni Długosz, ale ważny jest też tekst, treść. Posłuchajmy.
Kapłaństwa trzeba się uczyć, być może i lat 50, pieśń nową sercu wciąż nucić, być lekiem ziemi poniekąd. Jezu najwyższy kapłanie, który znasz ludzkie problemy, wspomóż kapłanów swych Panie, by byli solą tej ziemi. Dałeś im moc swego ducha, zbierasz ich łaską i troską. Niech żar im z serca wybucha, by nieśli w świat miłość boską. Kapłaństwo trzeba ukochać, sercem złożonym w ofierze, służyć i tym, których życie poniosło w grzechu rubierze. Jezu najwyższy kapłanie, który znasz ludzkie problemy, wspomóż kapłanów swych Panie, by byli solą tej ziemi. Dałeś im moc swego ducha, zbierasz ich łaską i troską. Niech żar im z serca wybucha, by nieśli w świat miłość boską.
Biorę następny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, słucham. Proszę uprzejmie. Halo?
Halo?
Słucham uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Ojca.
Kto mówi? Ja słyszę w samochodzie. Da się głośniej mówić troszeczkę, żeby tak było słychać dobrze.
Da się.
Cieszę się, Panie Waldemar. Pan Waldemar, tak?
Tak jest. Wrocławia. Ale do Wrocławia mam jeszcze 90 kilometrów, także jadę sobie i oczywiście Radio Maryja.
Życzę dobrej drogi i bezpiecznej.
Tak jest. Proszę ojca, ja tak pokrótce opowiem o moim sposobie głoszenia Królestwa Niebieskiego w odniesieniu do tematu audycji. Poniekąd w radiu powstał pomysł, bo jadąc usłyszałem ojca Mariusza Boska Oblata, który na lokalnym radiu, rodzina katolickim radiu opowiadał o przyjaciołach misji. I kiedy zacząłem słuchać tej audycji, tak sobie pomyślałem, no kolejny misjonarz, zaczęły mi się pojawiać sylwetki znajomych misjonarzy, ale w pewnym momencie ojciec Mariusz powiedział, co wynika z bycia przyjacielem misji. Po pierwsze, przyjaciele misji modlą się za tych, którzy głoszą Królestwo Niebieskie, są misjonarzami na wszystkich kontynentach, bo zgromadzenie misyjne wymienią kraje. Ta modlitwa dociera do tych konkretnych misjonarzy. Podał parę świadectw, bardzo się tym wzruszyłem. Pomyślałem sobie, no ja wychowany w parafii franciszkańskiej, też franciszkanie mają swoich misjonarzy, swoje misje, przecież ojcowie redemptoryści też. No, jak gdyby dalej nic nie poruszało mojego serca. Aż w pewnym momencie, kiedy ojciec powiedział, że jest to taka forma wzajemnej adoracji, takiej wzajemnej modlitwy. Ja do codziennej mojej modlitwy dołożę choćby zdrowaś Mario, nawet chwała Ojcu i Synowi. Czyli nawet jeżeli będę zabiegany, zalatany, to krótka modlitwa czyni mnie przyjacielem misji. Bardzo mnie to urzekło, że tak niewiele ja daję od siebie, jak handlowiec mogę powiedzieć, no taki układ z Panem Bogiem, że za jednego dolara Pan Bóg daje 10. Tak sobie pomyślałem, no coś w tym jest. Ale już bardzo poruszyło mnie, kiedy ojciec powiedział, że kiedy narodzę się już dla tego drugiego życia, tego właściwego życia, no to mogę na spotkaniu w niebie spotkać tych, którzy dzięki swojej modlitwie udało mi się nawrócić i zbawić. Oczywiście poprzez tych misjonarzy, którzy na całym świecie głoszą Ewangelię. Ryzykują przecież swoje życie. Ta krew misjonarzy chrześcijan się leje i nie jest jak gdyby przedmiotem newsów, czerwonych pasków w tak zwanych telewizjach. Ci ludzie przelewają krew, głosząc Królestwo Niebieskie i moja skromna modlitwa może tak wiele. No i powiem ojcu, że należę do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym we Wrocławiu. Poszedłem do proboszcza, księdza Janusza Preisnera, bardzo go pozdrawiam, już nie jest w parafii świętej rodziny i powiedziałem, proszę ojcu, proszę księdza, proszę pozwolić, aby ci misjonarze przyjechali do naszej parafii, opowiedzieli o tym projekcie Zostań przyjacielem misji. Oni sobie tam sprzedają jeszcze jakieś pamiątki misyjne. Żadnego sięgania do tacy, co ludzie dadzą, bo parafia każda ma swoje potrzeby, a to są delikatne sprawy, więc jak gdyby, żeby była tutaj jasność. No, ksiądz Janusz wyraził zgodę. 103 osoby podpisały deklarację bycia przyjacielem misji. I powiem ojcu, że wielka to radość była tak stać, zbierać te podpisy, pomóc rozpakowywać się misjonarzom, sprzedawać tam dewocjonalia i w sumie udało nam się jako wspólnocie zorganizować kilkanaście takich parafii jako wspólnota, bo to nie sobie nie przypisuję tych zasług, bo wiele osób we wspólnocie było zaangażowanych w ten projekt, jak to się dzisiaj ładnie mówi. No i mamy już ponad 2000 deklaracji wypełnionych. Zostań przyjacielem misji, módl się za misjonarzy, a misjonarze będą się modlić za ciebie. I tak powiem ojcu, że no to jest taki konkret, który bardzo, bardzo się cieszę, że udało się zrealizować. Niestety teraz, kiedy jest to tak zwane szaleństwo pandemiczne, ojcu wystarczy po jednym słowie. Nie chcę wazeliny uskuteczniać, ale już chyba potem, że głos ojciec poznał, co ja myślę o tej tak zwanej pandemii. No i niestety ona pokrzyżowała całkowicie plany. Od roku nie udało się nam żadnej parafii pozyskać, bo kościoły puste. We Wrocław duże miasto, więc bardzo oglądający wszystkie telewizje zamaskowani, przerażeni. No, w kościołach no, połowa ludzi, więc jak gdyby te tak zwane przepisy uniemożliwiają jak gdyby ten realizację tego projektu, ale no, powiem ojcu, że daje mi to takie poczucie, że ja nie głoszę, tak jak ojciec głosi Królestwo Niebieskie, głosi Ewangelię i coś w kościele robi. Więc ta formuła modlitwy dla tych, którzy to robią, no bardzo mnie urzekła. Nie wiem, czy to jest...
Pięknie.
Każde zgromadzenie ma taki sposób na pozyskiwanie swoich przyjaciół. No ale ten akurat, choć oblatów nigdy nie znałem, usłyszałem jedną audycję, po tej jednej audycji ojca, odnalazłem ojca w Poznaniu, w prokurze misyjnej, no i tak nasza przygoda misyjna się zaczęła.
Ale to proszę pana, po prostu gratulacje i oby pana przykład pociągnął innych. Mam nadzieję, że nie jeden słucha w tej chwili i to jest piękne, to jest to wzajemne zachęcanie się, prawda? Tworzyć, możemy mówić o kościele, co powinno się poprawić, a tego narzekać, a może inaczej, co ja robię? I pan dał przykład. To jest pana świadectwo, gratuluję. Z tym, że oczywiście pierwsze to jest modlitwa. To jest modlitwa. Ale modlitwa z kolei pcha nas do dobrych czynów. Duch Święty podpowie nam jeszcze, co robić. Również w czasie
obecnym, gdy jest ta ograniczona ilość osób w kościołach. Radziłbym jeszcze dzisiaj jest bardzo dobry artykuł, można w internecie, ewentualnie w naszym dzienniku, tytuł Kościół bez Eucharystii umiera. Obostrzenia pandemiczne dyskryminują katolików. Dobry artykuł Krzysztofa Gajkowskiego, no, poszerzający spojrzenie na ten problem w Polsce i w świecie. Katolicy muszą być dalekomyślni, dużo widzieć, rozumieć, no i przekazywać innym, nie być obojętnym. Również teraz, żeby też przyprowadzić do kościoła. To, że w kościele jest tyle w niedzielę, ale to co, oni nie chodzą w ogóle do kościoła? Czy się modlą jeszcze? Nasz założyciel mówił, że z naszego zgromadzenia mówił, że jeżeli ktoś miesiąc się nie modli, to traci wiarę. Właśnie jak będzie? Czy wielu nie utraci wiary? A co jest z młodzieżą? Może właśnie i tu zacząć coś działać. Inni, ci, którzy są wierni Chrystusowi, którym zależy na tym mistycznym ciele Chrystusa. Może tu trzeba też popracować, prawda? Bo myślę, że przez tą pandemię to nie jeden w świecie katolik gdzieś się zagubił, ale i duchowni też pogubili się w niejednym przypadku. Popatrzmy na świat cały, jak to przebiega, prawda? Jakie rzeczy dzieją się, no, chociażby za granicą tą zachodnią, jakie są przypadki, dzieją się i tak dalej. Myślę, mądremu dość. Radzę, między innymi ten kościół, pan powiedział o tej pandemii, kościół bez Eucharystii umiera. Papież Franciszek powiedział wczoraj, mam nadzieję, że to zobaczę, tak, znajdę, już mam. Papież Franciszek powiedział tak, chrześcijaństwo bez liturgii jest chrześcijaństwem bez Chrystusa. A w innym miejscu mówi, od wspólnej modlitwy liturgicznej zaczyna się również realizacja przekazania miłości Boga i bliźniego. I właśnie, jeżeli nie jest się na Eucharystii, dlaczego nie przyjść w zwykły dzień, jeżeli nie mogę w niedzielę? O to chodzi, żebym nie wystygł, żebym nie stał się obojętny, żeby wiara moja nie wystygła. Eucharystia, przyjęcie Komunii Świętej w sposób godny oczywiście i tak dalej. Myślę, że to jest też zadanie dla nas wszystkich wierzących ludzi. Przyprowadzić z powrotem do kościoła młodzież, dzieci, dorosłych. Bo myślę, że też są jakieś nadużycia, takie lenistwo. Nie należy tego wykluczać. A w internecie zobaczę. Do sklepu idzie. W sklepie 500 ludzi i więcej. A w kościele 15 osób. Gdzieś tak słyszę właśnie za granicą gdzieś. Kościół duży, 15 osób. Co to jest? A te spowiedzi? No, takie ogólne rozgrzeszenie. Wystarczy akt żalu. Pokażę panu, jeżeli pan jeszcze pozwoli, to ja tutaj przeczytam, byłem zaskoczony, jeden z kardynałów, który, może już tu mam, tak, ten kardynał powiedział tak, jak zaczynała się ta pandemia przed Wielkanocą, mówił, wzywał do wielce szlachetnego czynu niepójścia do kościoła w Wielkanoc. Zupełnie zmienił zdanie podczas swojej jesiennej hospitalizacji spowodowanej zarażeniem COVID-19. Do wiernych swojej diecezji zwrócił się z gorącym apelem, aby umieścili Eucharystię w centrum życia. Podkreślił, że Eucharystia jest duszą świata i punktem odniesienia, w którym skupia się cały wszechświat. Wtedy Bogu dzięki, że tutaj przyszła refleksja i powiedział prawidłowo do swoich diecezjan, prawda? No, także patrzmy i wyciągajmy wnioski. Przepraszam, że ja tyle panu zawracam głowę.
Ale proszę ojca, słuchanie ojca to przyjemność, ale ja nie wiem, czy ja tak mogę powiedzieć, ale powiem to tak najdelikatniej, jak się da, myślę. Bo załóżmy, że grozi nam niebezpieczeństwo i śmierć. Leci nam wirus przez szóste piętro, po prostu bez rękawiczki, bez maski umieramy. To wiecie, czego mi najbardziej zabrakło u kapłanów w tym czasie, że jeżeli rzeczywiście wierzymy w to, że czyha za rogiem śmierć, w sklepie czyha śmierć, to pierwsze, czego ja bym oczekiwał, to bycia w stanie łaski uświęcającej przyjęcia Eucharystii, uczestnictwa we mszy świętej, przyjęcia sakramentu chorych, no bo czyha za moment narodzę się do wieczności. Jak mówi katechizm. Albo do nieba, albo do piekła. I jeżeli czyha rzeczywiście to zagrożenie jest takie wielkie i takie śmiertelne, że w imię tego zagrożenia doprowadza się ludzi do bankructw, do samobójstw, z tego jak gdyby o tym się w ogóle nie mówi. To jest temat tabu. Ja liczę, że ojciec gdzieś tam znajdzie kiedyś chwilę, by o tym powiedzieć, bo to jakoś przez ten rok, zobaczę ojciec, ale ja tylko w Radiu Maryja słyszę o tym, że jest życie albo śmierć. Naprawdę w bardzo niewielu kościołach da się słyszeć po prostu takie postawienie sprawy, tak? Dystans, zamykanie kościołów, odliczanie osób, tak? Woda święcona znika z kościoła, bo śmierć. No a czy była, nie słyszałem, może ojciec słyszał. Wiem, że w Poznaniu chyba oblaci spowiadali samochodów. No, pomysł jak pomysł. No, ktoś, kto się już boi, już nie chce trywializować i żartować takich osób, no ale mieli szansę wyspowiadać się z samochodu. Proszę ojca, no to tak powiem ojcu, ojciec może więcej, więc ja ojca zachęcam do tego, by tak po prostu swoim współbraciom w kapłaństwie, jak gdyby no tak zasugerować, że chyba no na świecie żyjemy lat 30, 40, 70, 90, nie 150, nie 180, więc jak gdyby chyba cel mojego życia, ja jestem przynajmniej tego pewny, jest zbawienie. I doprowadzenie do zbawienia jak największej liczby ludzi, bo ta żadna kropla krwi, którą Pan Jezus przelał za moje grzechy na krzyżu, również nie przepadła za tych, którzy no, są w moim otoczeniu, tak? Czy to w pracy, czy to w rodzinie. Czuję się na swój sposób jak gdyby za nich odpowiedzialny, no bo przynajmniej modlitwą, tak? No oczywiście, że świadectwem i czynem, ale jestem człowiekiem grzesznym i szat świętoszka nie chcę zakładać. Natomiast no tego mi brakuje. No, ojciec
tak jest. Wymienia tutaj zgadzam się.
W świecie, ale no też spójrzmy na naszych. No, kochani, na szczęście są mądrzy, na szczęście są pobożni, na szczęście są wierzący, więc to wielka nadzieja dla naszego narodu i wielkie bogactwo. Mhm. No, wielkie bogactwo, tak? I wiem, jak ojciec kocha kapłanów, więc to po prostu wiem, że nadajemy na tych samych falach na tym odcinku, tak? I też zawsze staję w obronie kapłanów i z ułamka procenta nie pozwalam, by ktoś o kapłanie złego słowa powiedział, nawet jeżeli ktoś tam coś złego zrobi, tak?
Ale jeżeli można, panie Waldemarze, właśnie to. Jeżeli mamy iść do wieczności, to myśmy powinni o tym myśleć, prawda? A nie, no nawet w tej pandemii, to wszyscy tylko ufają, a szczepionka, a to, a tamto. Naturalnie, że nie należy tego zaniedbywać, to co prowadzi nas do zdrowia. Tutaj też trzeba mieć rozum, obserwować, patrzeć, o co chodzi, poznawać rzeczywistość, ale jest wieczność przed nami. I nie ma, ostateczne trzy rzeczy człowieka to są śmierć, sąd, piekło albo niebo. I o to powinniśmy dbać, no ale też świeccy pięknie, jeżeli zachęcają kapłanów. Jest piękna, widzi pan, ja słyszę, jaka pan współpracę ma z kapłanami. Franciszkanie, oblaci, proszę, pięknie, gratulacje. Ale wszyscy ochrzczeni musimy mieć tę świadomość taką, no, kochać Chrystusa. Chrystus buduje Kościół, również nami się posługuje. Kościół, do którego zaprasza wszystkich, nieświętych, grzesznych ludzi zaprasza i On nas podnosi wyżej, prawda? Powiedział, przyszedłem do źle się mających, chorzy potrzebują lekarza, przyszedłem... Lekarz przychodzi do nas, prawda? No, dużo moglibyśmy mówić, ale no te czasy, każde czasy są wyzwaniem dla człowieka. Każde czas są wyzwaniem dla nas, wierzących w Chrystusa i nie wolno nam być obojętnym. Do zwycięstwa zła wystarczy, że obojętni nic nie robią. Albo także, no jakoś tak, albo mówią potem, nie teraz. Właśnie robić to, co pan mówi, modlitwa. Pięknie, że pan właśnie te wspólnoty tworzycie dla przyjaciół misji. Pięknie, bardzo dobrze. Bardzo. To jest uczestnictwo w tej największej ewangelizacji. Tak. Pięknie. Niech żyje Wrocław. Ale cała Polska i całą rodzinę pozdrawiam. Całą rodzinę i życzę sukcesów na tej ziemi również. Na chwałę Bożą, prawda? Na dobra ludzi. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Dziękuję. Proszę Państwa, widzicie bardzo piękne następne świadectwo. Następne świadectwo. Piękne. Co my robimy? Co Ty robisz? Co Ty robisz dla budowania Królestwa Bożego? Co robisz? Co robisz? To spotkanie nasze niech będzie zachętą dla innych też. A może jakiś kapłan się odezwie? A może odezwie się siostra zakonna? Pan Jezus mówi, nie stawia się świeca pod korcem, gdzieś kryje się. Światło wasze niech świeci. Zachęcajmy się wzajemnie do tego budowania Królestwa Bożego. Proszę uprzejmie, słucham. No proszę bardzo.
Halo?
Radio włączone, trzeba radio wyłączyć.
Halo?
No słucham uprzejmie.
Proszę bardzo.
No ale radio włączone, niewiasto.
Wyłączone.
No wreszcie, dobrze.
Szczęść Boże.
Kto mówi szczęść Boże?
Kłania się Maria z Głowna. Najpierw w
cieszę
kilku
się.
Zdaniach,
cieszę się,
co ja robię. Parafia Świętej Barbary. Co ja robię dla Kościoła, to powiem w skrócie, bo mam bardzo ważną sprawę odnośnie kapłana. To znaczy tak, jestem przewodniczącą koła, prowadzę rycerstwo młodzieżowe niepokalanej. Już obchodziliśmy w 19 roku 20. rocznicę powstania koła. Jeżdżę z młodzieżą do Częstochowy na zjazdy od 3. zjazdu. W związku z tym, że to jest rycerstwo młodzieżowe, więc jeżdżę do Niepokalanowa na takie tygodniowe zjazdy raz w roku. To są rekolekcje. Zaczęłam już od 9 lat, jeżdżę z młodzieżą na Festiwal Młodych do Medjugorje. 16 razy byłam jako pielgrzym, a już 9 razy zorganizowałam do młodzieży. No w tym roku nam się nie udało, bo pandemia... A chciałam bardzo być, bo miał być kardynał Szomborn, który zawsze na Festiwal Młodych przysyła pozdrowienia. To jest jeden kardynał. I miałam bardzo wielkie pragnienie pojechać, no ale niestety to się nie udało. Jeżdżę na wszystkie, jak był Ojciec Święty, teraz zjazd był młodzieży w Krakowie, więc byłam z młodzieżą w Częstochowie. Byłam, jak był Ojciec Święty Franciszek, w Częstochowie, Benedykt XVI w Częstochowie też byłam, modlitwa pod krzyżem, różaniec do granic. No ja może tu skończę, bo ja mam taką nadrzędną sprawę o kapłanie. Chciałam dać świadectwo o kapłanie Janie Cieńskim, pochodzącym ze Złoczowa, te tutaj kresy między miastem, między Lwowem a Tarnopolem. Ja pochodzę 4 kilometry od Złoczowa, mieszkałam i z księdzem Cieńskim spotkałam się w latach 80., jak jeździłam, bo tam rodziny, mam dużo rodziny we Lwowie, Złoczowie, zawoziłam dewocjonalia, zawoziłam Pismo Święte, obrusy. No i taki pamiętam bardzo miłe spotkanie, kiedy razem z księdzem przyniósł centymetr i mierzyliśmy długość obrusów, bo zawiozłam, jedne były za krótkie, jedne były za długie. Ksiądz Cieński był wyświęcony przez Stefana kardynała Wyszyńskiego na biskupa potajemnie w 67 roku, a ja mam, od księdza otrzymałam obrazek z 50-lecia posługi kapłańskiej i chciałabym ten obrazek, no to już cenię sobie jako relikwię, bo to już jest 50 lat i chciałabym ten obrazek przekazać, nie wiem gdzie, czy może do Izby Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie, no tak się zastanawiam i chciałabym tutaj poprosić o radę. A jeśli chodzi jeszcze, wracając do księdza Cieńskiego, no to był kapłan, to się nie da po prostu opowiedzieć. Biła od niego dobroć, radość, promieniowa. To widać było, że to jest człowiek święty. Pochodził z rodziny arystokratycznej. Ojciec mieli pałac w Pieniakach, to jest blisko Złoczowa. Był ojciec posłem, był senatorem, była ósemka dzieci, wszystkie wychowane w duchu patriotycznym, katolickim. Mama pochodziła również z arystokracji dziedzuszycka, to byli najbardziej bogaci ludzie. I otrzymał od rodziców, ksiądz Cieński otrzymał majątek ziemski, skończył Akademię Rolniczą, zapisał się na studia we Lwowie, przerwał studia i postanowił wstąpić do seminarium. Brat też już był kapłanem i poszedł ślady brata starszego. No jeszcze co powiem, miał narzeczoną w Wilnie, która wyszła za mąż. I zwierzył się to tak może teraz z humorem księdzu prawosławnemu, że przymierza się do wstąpienia do seminarium, a ksiądz odpowiedział, no ja tak to czułem, bo do księdza to dziewuchy ze wsi nie podchodziły, to tak dla humoru. I właśnie kiedy w czasie wojny bardzo pomagał ludziom, wystawiał kocioł z jedzeniem, uchował w podziemiach kościoła w Złoczowie, przechowywał i Żydów, i Polaków. No i tak jeszcze najciekawsza rzecz to jest dla mnie, kiedy rodzina z Kazachstanu przyjechała, rodzina Ukraińców z małym Bolusiem Polakiem, a wtedy no przechowywanie Polaka to groziło podcięciem gardła i przyprowadzili Bolusia do księdza Cieńskiego. Ksiądz Cieński go przegarnął, przechował. Boluś był bardzo biedny, obdarty odzież ze swojej sutanny, uszył Bolusiowi płaszczyk. Boluś odnalazł rodziców w Polsce, rodzinę, przepraszam, i wyjechał do Polski, tu ukończył studia w Polsce, czyli to też takie miłe przeżycie. I kiedy nie było biskupa we Lwowie, a dużo kapłanów kształciło się potajemnie, i wtedy postanowił kardynał nasz Wyszyński wyświęcić na... Halo, słucha ksiądz, tak?
Cały czas.
Wyświęcił na kapłana i zwrócił się, wtedy był...
Czy na biskupa, czy na biskupa? Pani mówi na kapłana. Tak, czy pani mnie słyszy?
Na biskupa, no na właśnie, biskupa, no, przepraszam. No. Zwrócił się do Jana 23, poprzez kapłana, który miał kontakt, to musiało być bardzo potajemnie, i byli umówieni, że otrzyma telegram. I otrzymał telegram, ponieważ ja kończyłam liceum, gdzie była łacina, więc telegram brzmiał po łacinie: Privilegio del umbracolo è stato concesso in sta petita. Przywilej, o który proszono, został w drodze wyjątku przyznany. czyli taki treści telegram otrzymał kardynał Wyszyński, to był rok 62. Kapłan nic nie wiedział o tym. To było wszystko potajemnie, a w 67 roku przyjechał do Krakowa, bo miał brata w Krakowie, ksiądz Cieński, i tutaj spotkał się, ja tak w skrócie opowiadam, bo ja to znam wszystko w detalach, bo jakoś tak to mnie bardzo interesuje. Spotkał się z kardynałem Wyszyńskim, najpierw spotkał się w Warszawie, w kościele świętej Anny, i tam była duża popielnica, więc oni pisali wszystko i od razu palili. Nie padło słowo, no bo bali się, żeby czy nie jest kościół na podsłuchu. I potem zaprosił księdza Cieńskiego do... umówił się z księdzem Cieńskim, że będzie wyświęcony na kapłana, i wyświęcił
Czy na biskupa?
Na biskupa. Tak, i został wyświęcony na biskupa. Oczywiście miał godziny pierścień tylko na ręku. Miał mitrę pożyczoną. No nie mitra, bo mitra to już Paweł VI zlikwidował.
Nieprawda. Mitr nie zlikwidował Paweł VI, tylko tiary.
Tiara, trzyczęściowa tiara. No dobrze, a mitra...
Mitra jest dla biskupa, a tiara dla papieża.
Tak, mitra była pożyczona, no. Tak. Ja tak się śpieszę mówić, dlatego popełniam te błędy, ale to nie wynika z niewiedzy. I proszę księdza, i wrócił do Złoczowa, no i tutaj już wyświęcał kapłanów potajemnie, ale i udzielał sakramentu bierzmowania. Ludzie podejrzewali, że on jest, bo tak w kuluarach się mówiło, że jest biskupem, więc odpowiadał, że ma specjalne przywileje. No i zmarł w 92 roku na pogrzebie, znaczy tak, ubrany był w infułę. Siostra zakonna przyjechała tutaj do Polski, do Przemyśla.
To znaczy nie w infułę, tylko w mitrę. Bo infułę ma infułat, jest podobna do mitry.
I przyjechała do Tokarczuka, do Przemyśla, i Tokarczuk...
Do arcybiskupa Tokarczuka, to nie kolega. Nie do Tokarczuka, tylko arcybiskup. Arcybiskup Tokarczuk.
Arcybiskup, także pochowany był, ale jak przyjechał na pogrzeb, już wtedy był biskupem. Uleciało mi nazwisko, przyjaciel Jana Pawła II, ten, który stracił rękę. Proszę mi podpowiedzieć.
Kardynał Jaworski.
Jaworski, tak, na pogrzeb. I przyjechał na pogrzeb również biskup, pomocniczy biskup Lwowa, od którego też mam obrazek z 50-lecia posługi kapłańskiej.
Ale możemy finalizować, bo to już takie...
Finalizujemy, no. I mitra nie był
pochowany.
Chodzi o świadectwo. I teraz tak, będę już dobiegała do końca. Nie chciał żadnych marmurów, więc grób był usypany, ale ludzie tak zabierali ziemię jako relikwie, bo spotykali się w każdy dzień jego, miesiąc śmierci, więc potem została położona, no, po prostu płyta, no i to, bo ziemia była zabierana jako relikwie. No jak ja mam teraz te dwa obrazki od biskupa Rafała Kiernickiego z Lwowa i od tego księdza Cieńskiego, więc chciałabym to bardzo przekazać, tylko proszę mi podpowiedzieć, gdzie, bo to...
No to już pani, proszę się rozglądnąć i zrobić to, co serce i rozum każe, dobrze? Ja mi jest trudno,
no to
cokolwiek.
To dobrze,
pani Mario, damy głos następnemu,
czyli
dobrze?
Maria kończy. Przepraszam za chaotyczne, ale to chciałam jak najwięcej
pięknie
powiedzieć.
Ale wielka sprawa, to są ci księża, biskupi niezłomni w tych bardzo trudnych sytuacjach. Proszę,
no
to
bardzo,
tam czyli... na Ukrainie komunizm był totalny, Sowieci, to wszystko było, stalinizm, inne, prawda, te trudne
tak,
sytuacje,
ale,
on był...
Proszę ojca, to się nie da, ja tam to wszystko ja przeżyłam.
Dobrze, ale już
ja
dziękujemy.
Ja bardzo dużo razy.
Kochana, dziękuję, pani Mario, bardzo dziękuję. Damy głos następnemu, tak?
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję,
dobrego,
pozdrawiam serdecznie.
A jeszcze tylko powiem to, że dużo margaretek założyłam,
Pierwszą założyłam za Ljubo Kurtowicza, który był po ojcu Sławku. I wieczernikiem, należy do wieczernika, modli się za kapłanów każdy czwartek.
I działać. Modlitwa i czyn.
Działam, ale proszę księdza, młodzież, nie ma w kościele młodzieży, a nawet tej młodzieży takiej starszej, bo ja nie mówię tej młodzieży szkolnej, prawda?
Dlatego do roboty się wziąć, panią Mario, nie narzekać, tylko do roboty.
A ja nie narzekam, tylko pytać ja działam, tu... ja naprawdę
no właśnie.
Na przykład za ministra oświaty ja jestem przeszczęśliwa, że mamy takiego katolika, bo ja jestem nauczycielką, modlimy się, rozkaz jest na kole Radia Maryja, dziesiątek różańca codziennie, bo przecież zmarł teraz Maryniarczy, który miał pomagać biskupowi, naszemu ministrowi oświaty w opracowaniu programów, no niestety odszedł do pana.
Dziękuję, także, pani Mario, dziękuję. No, dziękuję, tylko jeszcze jedno. To, że młodzieży nie ma, to tym bardziej pracować, żeby była. Niech duch, słuchać Ducha Świętego i robić to,
ale
co podpowiada.
Ale pracujemy, ja nawet dziękuję. Się spotykam w domu po kilka osób.
Dobra, z Bogiem, dziękuję.
Z Bogiem.
No widzicie państwo, piękne świadectwa. Proszę, Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, pani Jadwigo. Niech
jest
żyje Katowice, niech żyją i Śląsk.
Tak. Proszę ojca, no pytanie jest, jak ja buduję.
No i właśnie ja pamiętam, pani Jadwigo, jeżeli mogę, ja pamiętam, jak panią zobaczyłem pierwszy raz, wszedłem do siedziby Solidarności w Katowicach.
To już historia, proszę ojca.
Ale zaraz, ale to historia magistra vitae, nauczycielka życia. I pani, nie zapomnę, proszę panią, jak pani, były otwarte lekko drzwi i pani siedziała przy biurku, popatrzyła i ten wzrok był życzliwy. Proszę mnie, to było moje pierwsze spotkanie tak z Solidarnością. Nie wiem, które to było piętro, jak się ten biurowiec nazywał, blisko Spodka to było.
Tak, zgadza się, no. Tam na Korfantego.
Tak, to było niesamowite. Tam był szefem wojewodą był, nie pamiętam.
Kępski Marek.
Marek Kępski, a szefem Solidarności...
Marszewski
inżynier, prawda?
Tak, zgadza się.
Nie wiem, co oni porabiają.
Ma doskonałą pamięć.
Nie, pamiętam jak ten koncert w Spodku.
No to było
pełny
coś
Spodek. Tak, to było coś niesamowitego.
Ileż ja tam ludzi zaprosiłem.
A ileż by za to oberwali. Nie szkodzi, chwała Boża była.
A co, ojciec myśli, że co, mnie tak było łatwo?
A wiem, nie tylko pani, ale i szefowi Solidarności Śląskiej Marszewskiemu też oberwał.
Też oberwał.
Ale tam był ksiądz Oblat, przyszedł ksiądz Oblat zaraz...
On chyba zmarł.
Zmarł. Pięknie śpiewał. Miał taki bas, baryton bas.
No zgadza
tak,
się.
Pięknie śpiewał. Tak. To było na Koszutce, prawda?
Tak, zgadza się.
No to tyle tak pamiętam tak w tej chwili. Może sobie przypomnę nazwisko tego księdza. Wspaniały Oblat. Tak. Ale proszę bardzo, a więc Katowice,
tak,
bardzo
ojcze,
miło, pamiętam
pięknie.
Jak walczyli, taka konferencja była w Solidarności, walczyliśmy o częstotliwość
dla
Katowic.
O, ja to pamiętam doskonale, tak. Proszę ojcze.
Tak. No ale idziemy do przodu, a nie taki,
takie
prawda? Tak. Nie wolno być, stać z boku. Nie wolno się też bać. Jesteśmy
proszę
z Chrystusem.
Ojca, ile myśmy przeszli na przestrzeni tych lat. Walka
ciekawe.
O telewizję trwa. Boże mój złoty. Tak. To
ale idziemy wszystko... dalej. Walka się nie skończyła. Przeciwności są takie, że są coraz większe. I to idzie... Teraz idzie przez media, przez odbieranie dobrego imienia.
Nie.
Nawet to, proszę panią, nawet to, że w takiej Kanadzie loża B'nai B'rith, Kongres Żydów, bo dostaliśmy na tym, aż mi się wierzyć nie chce. I oni zwrócili się do właściciela stacji w Toronto, który myśmy tam nadawali 20 lat i w tego samego dnia precz z radia, z tego. No, czy to nie jest też, Czy to nie są te trudności? Czy to nie jest też... No,
to jesteśmy, jest polewactwo międzynarodowe.
Nie wiem, to jest... No i taki człowiek, który wyjechał z Polski, z Gdańska, czy z Trójmiasta, tam, nie będę mówił nazwiska, cały czas działa przeciw. Jak miałem tam przyjechać do Kanady, to powiedział na antenie radia ogólnokanadyjskiego, chyba CVC, powiedział, że przyjeżdża tutaj taki antysemita, homofob i jeszcze coś tam, tak powiem, już nie pamiętam.
O ojcu tak powiedział.
Tak, tak. I proszę pana, w trzech diecezjach, mówią, co to znaczy? Ojciec, gdy wysiadłem z samolotu w Toronto, ojciec Jacek powiedział mi, ojcze, jeszcze jak ojciec był w samolocie, jeszcze było nie wiadomo, czy ojciec będzie mógł tu odprawić mszę świętą.
Coś okropnego.
No tak, bo ktoś tam takie rzeczy po twarzy rzuca i... Ale to jest zorganizowane. To jest zorganizowane i my musimy wiedzieć i nie możemy... wierzyć kłamstwom, prawda? Ale to jest międzynarodowe. To jest międzynarodowe. Myśmy walczyli o częstotliwości. Do dzisiaj nie mamy takich, jakich powinniśmy mieć. Do dzisiaj nie mamy. Tak, ale to już, no, już takie życie. No, ale to jest inny temat.
Dobrze, ja wracam
to tak
do
a propos tego, tych naszych wspomnień z Katowic.
Tak,
i tego pani uśmiechu. A o pani powiedział mi przewodniczący Solidarności na całą Polskę. Wtedy powiedział mi, tam jest taka pani. Ona jest bardzo za Radiem Maryja.
Tak, tak, proszę ojca. Ja byłam jedną z pierwszych, która mówiła o tym głośno. Nie tylko w regionie, ale na Komisji Krajowej. Trzeba było dać świadectwo. Wtedy pamiętam, świętej pamięci jeszcze był arcybiskup Gocłowski, ponieważ on był naszym opiekunem Solidarności, bywał na Komisji Krajowej. Pamiętam, jak żeśmy mieli przystąpić do Unii Europejskiej, była taka odprawa. No i też musiałam zabrać głos, żeby dać świadectwo. Ale to jest historia, to nie chcę nawet na ten temat mówić.
Ale czyli dawać świadectwo, po prostu nie spać.
Nie.
Prawda, pani Jadwigo, jeżeli mogę, to jest po prostu katolicy jako całość. To jest olbrzym, również w Polsce. To jest olbrzym, tylko że w dużej mierze jest śpiący.
Proszę ojca, uważam, że każdy z nas... Mhm. Tu i teraz, gdziekolwiek jesteśmy, że dzieje się zło, musimy reagować. Zwyciężać zło dobrem. Zgadza się.
Uśmiechnąć się. Jesteśmy z Panem Jezusem. To życzliwość. Nie nienawidzić grzechu, kochać grzesznika i wyciągać go z tego grzechu. Prawda?
Zgadza się, proszę ojca. Mhm. Ale wracam do tematu, tak? Bo... Chciałabym coś powiedzieć na ten temat, co ja robię dla Kościoła, jak ja próbuję wpływać na życie Kościoła. Otóż proszę ojca, jak pracowałam, nie zawsze nie miałam tyle czasu, żeby się tyle modlić, ile to robię od 15 lat. Właśnie dzień się zaczyna od modlitwy w moim przypadku. Proszę ojca, no nic. Mam taką rozpiskę zrobioną codzienną. Pokazywałam to zresztą księdzu naszemu proboszczowi na kolędzie. Nie w tym roku, no bo nie było, ale w tamtym roku. On powiedział, ja powiem doskonale rozumiem, żeby mi nic nie uciekło. To jest taka rozpiska porannych modlitw. I zaczynam, proszę ojca, od modlitwy do Ducha Świętego. Oczywiście od tej modlitwy, którą się modlił nasz święty, kochany Jan Paweł II. Od tej modlitwy. A później jest Ewangelia na każdy dzień. Modlitwa do Boga Ojca jest przepiękna. Potem jest modlitwa oddania życia Jezusowi. Później jest modlitwa do zranionego serca Jezusa. Później w intencji misji świętych za ojczyznę Piotra Skargi. Później się modlę do mojej patronki, świętej Jadwigi Śląskiej, bo potrzebuję jej pomocy. Później oczywiście pacierz. To jest tak, ojcze nasz, zdrowaś Mario, credo, dekalog, przykazanie Boga i bliźniego, za zmarłych. I później mam modlitwę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tu już swoimi słowami się modlę. Modlitwę do Anioła Stróża pod Twoją obronę. Później jest akt zawierzenia się Matce Bożej Szkaplerznej. Modlitwa do Matki Nieustającej Pomocy, do Gwiazdy Karmelu, duchowa adopcja dziecka poczętego, to się od 15 lat modlę codziennie. Modlitwa wstawienicza do świętego Jana Pawła II, różne prośby mam, bo czasem mnie ludzie też proszą, znajomi. Zresztą rozpropagowałam tą modlitwę, ona jest naprawdę przepiękna. Modlitwa do świętego Michała Archanioła, modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, apostolat Margarytę, tu mam kapłanów, tak, codziennie, za któregoś z kapłanów się modlę, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to w każdy piątek, różaniec nieustający, bo jestem w Róży, różańcowej parafii, to jest taka modlitwa wspólnotowa, jak również modlitwa do krwi Chrystusa, również wspólnotowa. To są te moje modlitwy, że oprócz tego jest katecheza, jest msza święta w radio, którą słucham. No i tak oczywiście Anioł Pański, później o godzinie 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego, uczestniczę w tym wszystkim. Próbuję po prostu nadrobić czas stracony. Wtedy, kiedy pracowałam, nie zawsze miałam czas. To była krótka modlitwa, to był akt szczylisty. To było czasami przeżegnanie się i właściwie ciągle mnie gdzieś gnało. Bo były obowiązki, bo były prace, bo były wyjazdy. A w tej chwili mam czas i to jest piękne. I proszę Ojca, ja odczułam wielką radość na modlitwie. Po prostu radość i takie odpocznienie. Wyciszam wszystko wtedy. Muszę tak modlić się, żeby nie było na przykład mszy świętej, żeby w radio czy katechezy, tylko w międzyczasie. I to jest to. Później, niezależnie od tego, od wielu, wielu lat właśnie mam takie, jak wtedy, kiedy jest Wielki Post, otrzymuję modlitwę za jednego z misjonarzy. I tak ostatnio miałam misjonarza z Boliwii, bo oni to właśnie losują, proszę Ojca. I przez cały Wielki Post modliłam się za księdza z Tytusa, Kazimierza Gajdę, to był z Boliwii, franciszkanin. I tak przez szereg lat otrzymuję, tak w Wielkim Poście, że się codziennie modlę za tego misjonarza, bo wiem, jak ciężko pracują, jak mają niebezpieczną pracę. W tej chwili na przykład mam intencję, jeżeli chodzi o różaniec, ten nieustający, modlę się w intencji Światowych Dni Młodzieży, które się odbędą. Za młodzież, żeby owoce były piękne i wspaniałe, za organizatorów, żeby zgodnie z wolą Bożą, żeby te dni młodzieży się odbyły. Tak jak światowe, tak jak należy. Pamiętam, jak mieliśmy tutaj w Krakowie, również zgłosiłam jakby chęć nocowania przez cały tydzień. Dwie dziewczyny z Paryża mieszkały u mnie. Wspaniałe dziewczyny. Stąd wychodziły właściwie do katedry na rekolekcje, a później wyjechały do Krakowa, ale tydzień mieszkały u mnie. I tak właściwie wszędzie tam, proszę Ojca, gdzie dzieje się coś nie tak, czy to w internecie, na przykład na tych forach społecznościowych, muszę reagować. Nie wyobrażam sobie, żeby nie reagować na zło, żeby nie prostować tego myślenia. Nie zawsze mi drukują, proszę Ojca. Tam, ale mam chyba około 130 komentarzy na różne tematy. Przecież nie zabieram głosu na każdy temat, ale na taki, gdzie trzeba, muszę. Czy na przykład pożyczam książki, proszę Ojca, rozmawiam z ludźmi, odwiedzam chorych z naszej parafii.
No jest pani w misjonarzem.
Proszę Ojca, no muszę,
a równocześnie, sobie... proszę panią, jak w zakonie, jeszcze takim ostrym.
ale zdrowie już nie jest to samo przy ojca. Mam pewien problem, bo w tej chwili no, czekam na tą szczepionkę, bo chyba się będę musiała zaszczepić. Dlaczego? Ponieważ mam problem ze wzrokiem, proszę ojca. Jest zaćma, którą muszę usunąć.
No to
ale
szybko.
Proszę, ale ja wiem, ale moja pani doktor kardiolog mi powiedziała, że powinna być wpierw zaszczepiona jednak. Bo to jest jednak zabieg i to u nas na klinice. No i tak czekam na tą szczepionkę, żeby w końcu i zrobić to, bo mam problem z czytaniem, proszę ojca. To jest niesamowity problem, że właśnie dlaczego się ubezpieczyłam, proszę ojca. Znaczy zrobiłam ten spis 22 modlitw i wszystkie te modlitwy, proszę ojca, mam w powiększeniu i wszystko zafoliowane po to, żebym nie miała problemu z czytaniem, bo to nie daj Boże, jak jest taki mrok, nie ma słoneczka, nie ma dobrego oświetlenia, to mam problemy normalnie czytać. I najbardziej ubolewam tym, że mam tyle wspaniałych, pięknych pozycji, których nie musiałam odstawić, a będę czytać, aż tą zaćmę zlikwiduję. To jest mój krzyż, proszę ojca.
No i to też można ofiarować i to jest też modlitwą.
Ja to robię.
Ten krzyż, prawda? Ten
tak.
Krzyż jest modlitwą.
Ja to dokładnie
i to bardzo,
robię.
Bardzo skuteczną modlitwą. Tak.
Proszę ojca, dzisiaj oczywiście byłam duchem w Kaliszu. Tak. Patrzyłam tych rozmodelonych ludzi. No, była przepiękna, była homilia księdza biskupa.
A czy pani wie, że ten biskup to jest, to jego wujkiem był ksiądz biskup Stanisław Stefanek, bo on z tamtych stron jest był biskup Stefanek.
To proszę zwrócić uwagę, jak to rodzinnie idzie przez rodzinę, prawda? To
no,
te powołanie
Boży,
idą.
Boży ludzie, tak.
Tak, zgadza się. Tak samo tutaj ja nie wiedziałam długo, proszę ojca, że u nas w Panewnikach jest kapłan, który jest z rodziną chyba ojca Jana Króla.
Możliwe.
I ojca Darka. Nie Darka,
Dyrka,
tylko ojca.
Dyrka.
Dyrka, tak, Janusza.
Tak. Jest w Krakowie.
I ten ojciec wspaniały, on jest franciszkaninem i on ma stułę od świętego Pio, ojca Pio.
Ojca Pio, proszę.
Tak, ja czasami korzystałam z niego. On był kapelanem zresztą w szpitalu.
Pani Jadwigo, kochana, możemy dać głos komuś następnemu?
Dobrze się dodzwoniłam.
Z Panem Bogiem. Nie żyje Śląski. Proszę pozdrowić dzieci i wnuków.
Tak, dziękuję.
Ja
pięknie.
Pamiętam, jak pani przygotowała wnuka do wierszy Komunii Świętej. Ja mu pani mówiła na antenie, że kupiła mu Biblię dla dzieci.
No ale on miał 3 latka, jak ja mu kupiłam tą Biblię. Już wtedy mu czytałam.
To temu,
obrazkami, tak? Ten najstarszy. Aha. No a ja mam 5 wnucząt, także...
I może pani im dużo przekazać. I oni słuchają panią i kochają, prawda?
Na pewno, że tak. Bardzo się boją o mnie, żeby...
Ale te babcie potrafią wiele przekazać. Właśnie wiarę. Właśnie wiarę. I oni widzą tą miłość do nich, ale do Pana Boga, jak to jest wszystko razem. To jest wielkie świadectwo właśnie babcie, dziadków. To jest bardzo, nie wolno tego lekceważyć. A zwłaszcza później, jak oni przechodzą z tego wieku dziecięcego w dorosłość, jak jest ta burza w głowach,
a
burza hormonów, to jest wszystko razem, żeby sobie poukładali dobrze tak w głowie i w sercu wszystko, całą osobowość. To jest bardzo ważne.
Tak, proszę ojca.
Starsi, mądrość starszych i energia młodych musi iść razem.
Ojciec ma takie piękne powiedzenie, że młodzi ludzie bardzo szybko biegają,
tak.
Ale starsi znają drogę.
Tak,
to jest prawda.
Ja tego nie wymyśliłem, to usłyszałem od premiera Mateusza Morawieckiego kiedyś.
A to jest bardzo mądre powiedzenie.
Mhm, tak.
Bo taka jest prawda, my mamy doświadczenie.
Tak.
No, ale młodzi nie zawsze słuchają, proszę ojca. Oni muszą doświadczyć sami.
Ale proszę sobie przypomnieć, jak to było z panią. Może też
no,
nie
ja
zawsze.
Wiem o tym. Ja też byłam indywidualistką, proszę ojca.
Ale tak to bywa. Trzeba tu cierpliwości, uśmiechnąć się, miłość. Ja patrzę, młodzież bardzo kocha swoich dziadków. Bardzo. Tak, ja patrzę ze studentami na sumie.
Proszę okazji złożyć gratulacje ojcu Dariuszowi.
Dziękuję.
Młody człowiek.
Obronił pracę z wyróżnieniem, mimo że ma tyle pracy. Radio, telewizja, w uczelni ma zajęcia, jest dobry, bardzo go ceniam.
Młody człowiek zdolny.
Ale jeszcze teatr potrafi i tak dalej. Można. A jeszcze w niedzielę wyszedł z pokoju po COVID-zie. Jeszcze słaby.
No. Ojej, to rzeczywiście.
No wszystko.
Ale ja ojca podziwiam, że ojciec ma bardzo dalekosiężne plany w stosunku i do radia, i do uczelni. Bardzo. Cieszę się ogromnie, bo tak należy.
Proszę
tak
o modlitwę, żebyśmy dali radę, mimo żeby byli dobrzy ludzie, żeby nas wspierali. Uczelnia jest bardzo, bardzo, bardzo ważna.
Tak, to
i z niej wychodzą ludzie, zawsze coś w nich zostanie.
Proszę ojca, to jest taki wyścig z czasem. Tak, ja tak nieraz się zastanawiam, prawda? Tu tyle zła, tyle tego, coś okropnego, to co się dzieje w mediach
i w ogóle. Teraz
jest
wojna cywilizacyjna.
No, dokładnie. To jest a ojciec to wszystko robi, ja, żeby tam
pani Jadziu, kocham panią też bardzo, ale dobrze, dziękuję.
Kłaniam
i proszę posłuchać
pięknie.
To dla pani też, dla wszystkich. Ten utwór, tak, dziękuję z Bogiem, z Panem Bogiem, z Bogiem. Za chwileczkę będę odbierał telefony po tym utworze.
Nie słyszałeś jego słów i nie pukał w twoje drzwi, a jednak przyszedłeś do niego. On ci krzyż dać swój mógł wśród życiowych dróg. Zapukałeś i stałeś u drzwi jego. Wystarczyła ci sutanna uboga i ubogi wystarczył ci. Powiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co tobie dał Bóg.
I odbieram następny telefon. Proszę bardzo, słucham Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto myśli skąd.
Szczęść Boże, witam serdecznie, kłania się i pozdrawia ojca dyrektora i radiosłuchaczy. Ksiądz Adrian Bydliński, kapelan hospicjum świętej Matki Teresy w Kielcach.
Pięknie.
No, proszę ojca dyrektora i proszę tego słuchaczy, no, w mojej posłudze staram się oczywiście dotrzeć do tych naszych chorych, podopiecznych, prawda? Dlatego, że no, to są ludzie cierpiący i trzeba. I ojciec, najbardziej to jest tak ten trudny moment, kiedy trzeba zaproponować komuś sakrament namaszczenia chorych, na przykład, że no, tak od razu w pierwszym dniu proponuję, bo wprost, no nie ma co czekać nieraz, prawda? No i niestety jest opór nieraz. Opór, ja tych ludzi rozumiem, nie chcę na siłę, prawda? Ale powiedzmy tak, jak pójdę raz, drugi, trzeci, porozmawiamy sobie tak, no nie ukrywam, na takie może luźniejsze tematy też, nie? Tak, żeby jakoś próbować dotrzeć. I w zasadzie rzadko kiedy no ktoś tak nie chce już do końca, prawda? Jednak Pan Bóg daje tę łaskę. I tutaj nie ukrywam, ojcze, łaska Pana Boga też bazuje na naturze. Jeżeli rodzina współpracuje, a nie jest tylko w takim lęku, że lepiej, żeby temu choremu nie mówić, nie proponować, tylko chce tej współpracy, no to jest o wiele łatwiej też. Czasem jest problem, proszę ojca, że no rodzina nie chce, nie? No bo ja rozumiem ich, rozumiem chorego, to jest bardzo często sytuacja z rakiem, prawda? Więc no trudno tak człowiekowi, że tak powiem, przyjąć może nieraz tę rzeczywistość, ale stara się człowiek dotrzeć. Ale chodzi też tak potem w myśli przed Panem Bogiem, żeby ten człowiek zdążył, żeby dał radę właśnie. I nie ukrywam, że dla mnie też jakimś takim bólem jest, gdy no zdarza się nieraz, że ktoś jednak nie chce. To są bardzo rzadkie sytuacje, nie? A jednak, prawda? No wtedy pozostaje modlitwa za tego człowieka, no i to, bo tu na ziemi już nic nie mógł człowiek zrobić za życia tej osoby. A drugi taki wątek, ojcze, Ja pamiętam, jak był pogrzeb pana premiera Olszewskiego. Zastanawiałem się, czy jechać, czy dam radę. Pojechałem. Pojechałem, ojcze, i tylko tyle powiem, że po pogrzebie podeszła do nas taka pani, nie wiem, czy z rodziny, czy spoza, i dziękowała nam. Ojcze, nie chodzi o mnie, nie chodzi o tych księży, którzy tam byli, ale poczułem tak w środku, że warto czasem tak, nie wiem, czy iść pod prąd, może za mocno bym powiedział, ale może inaczej, że warto pojechać i dać świadectwo po prostu, że pamięta się o pewnych sprawach, nie tylko o Panu Bogu, co jest najważniejsze, ale też o sprawach ojczyzny, tak mi się wydaje po prostu. I czułem wtedy, ojcze, takie spełnienie w środku, że warto i trzeba było jechać. Mhm. Nie dla chwały swojej, tylko że mógł człowiek pokazać, że można po prostu. I uważam, że trzeba.
To jest uczynek równocześnie miłosierny co do
duszy przecież dla tego człowieka, prawda, kto odszedł, jakby nie patrzeć, nie? I oddać też, no, jakby nie patrzeć, godnie pochować. Tak myślę, nie? Prawda? Chorych i chorych grzebać w końcu też tak samo, nie? No, więc również i o tym pamiętać. I myślę, że to jest ważne. I ojcze, tak myślę, że powinniśmy my, kapłani, trochę wyjść z takiego... Ojciec mówi, że jesteśmy takim olbrzymem. Powinniśmy dać świadectwo i nie możemy się bać. Ojcze, atakują nas na forach internetowych, jeżeli się coś napisze. Sam dzisiaj bym się zastanawiał, czym zakładał Facebooka. Dzisiaj chyba już nie, ale ileś lat temu założyłem, można dotrzeć do wielu osób. Czasem i pomyje takie wylewają, nie będę on nie mówił, nie? Ale uważam, że warto i trzeba po prostu, bo jednocześnie jest ileś osób, które od tej strony, przez te media, żeby dotrzeć, nie bać się. Ojcze, z młodzieżą da radę w szkole się dogadać. Tylko tyle powiem. Uczyłem ładnych parę lat. Młodzież jest w stanie, no, przekonać się, wejść w dyskusję. Kto
oczywiście,
będzie
oporem? Oczywiście.
Ojcze, problem jest gdzie indziej. Nie w młodzieży. Tylko tak ogólnie tyle powiem. Nie chcę więcej tu na antenie. Sama młodzież jako taka jest piękna i z nią da się porozmawiać. I jak nie będzie owoców dzisiaj, to proszę, najwięksi przeciwnicy, tak w cudzysłowie przeciwnicy wielkim, potrafią, tego doświadczyłem, przejść z drugiej strony ulicy i powiedzieć szczęść Boże, czy dzień dobry, i zagadać po prostu. Dlatego, że się wchodziło w dyskusję i poważnie traktowało. Da radę, nie bać się młodzież, zwłaszcza młodsi kapłani, nie bać się po prostu, nie zamykać się tylko w tym, że idą do szkoły i wiadomo, co z tego dostaną. Nie bać się wyjść, czytać, rozmawiać i da radę po prostu. Mówię to jako praktyk też tej kwestii.
Tak jest, dokładnie, dokładnie. Absolutnie iść. Właśnie tak, a parafia czy ksiądz to nie może być taki serwisant, który gdy przychodzą do niego, czeka, żeby przyszli, a jak przyjdą, to co robi, żeby nie wyjść do nich? No.
Prawda? Nie można się zamykać.
Tak, tak.
To ojcze, ja tak jeszcze świadectwo o takim moim księdzu katechecie, który jest u nas też proboszczem, nie? Ja byłem ministrantem, ja do kościoła, no tak plus minus 5 kilometrów. I mieliśmy kiedyś wyjazd ministrantów, prawda, do Kotliny Kłodzkiej. To był wyjazd o 3 czy 4 rano bodajże. Ojcze, i wtedy ksiądz, jeden z parafii, on był na urlopie, ale powiedział, że tam przekazał księdzu opiekunowi ministrantów, żebym już nie szedł w nocy te 5 kilometrów, bo 9 autobusu, żebym sobie przyjechał po południu czy wieczorem, tam spokojnie przenocował i żebym ruszył stamtąd. Ojcze, no ja to przyjąłem naturalnie, a dzisiaj, ojcze, to była wielka odwaga w tamtych czasach, no bo zaufanie to po pierwsze, po drugie, a wiadomo to, kto jest kto wśród ministrantów, no powiedzmy sobie szczerze. I to mi utkwiło w pamięci, że doświadczyłem takiego gestu dobroci po prostu, że ja nie musiałem w nocy iść pieszo 5 kilometrów stałym tam plecakiem, śpiworem i tak dalej. Po prostu, nie?
Ja też, proszę księdza, ja też tylko pamiętam o najlepszej stronie kapłanów. Oni imponowali swoją kulturą, swoim odezwaniem się, życzliwością. Naprawdę, naprawdę, to było coś... I może powiem księdzu tyle, że na kapłanów, no to było normalnie, kapłan to kościół i tak dalej, pięknie, ale zwrócił mi uwagę na kapłanów
inaczej dziecku małemu, dziecku, jeszcze byłem jeszcze do szkoły nie chodziłem. I taki komunista strasznie wygadywał, tak brutalnie na kapłanów, tak brzydko, strasznie o tych księżach. Strasznie mówił, do mnie mówił, bo zobaczył, że ja się wybieram do kościoła, już wyszedłem z mieszkania i czekałem, bo nie szedłem sam, prawda? I gdzie idziesz? Do kościoła. I wtedy na tych księży. I ja wtedy sobie zacząłem obserwować tych księży. Czy to prawda, co on mówi złego na tych księży? Ja zobaczyłem, że odwrotnie. Właśnie ci księży są bardzo... No mówię, no i tak mi się, coraz bardziej mi się podobali ich powołanie i tak dalej. Później zacząłem pytać, czy to nie dla mnie, czy pan jest, ja bym też chciał tak. Właśnie ci księża, ale przerwałem księdzu.
Ojcze, i właśnie to jest to, i ja mam takie naprawdę pozytywne, dobre przykłady naszych
kapłanów. Tylko kapłanów. Miałem najlepsze. A teraz to wygadują, to jest metoda, proszę księdza. Ci ateiści zrobią wszystko, żeby ludzi wyrwać z kościoła. To jest diabeł, szatan. Dzisiaj w naszym dzienniku, jeżeli mogę powiedzieć, kościół bez Eucharystii umiera i między innymi jest taki podrozdział Eucharystia przeciw demonom. Proszę zobaczyć, co zrobili? Do kościoła nie. Jeżeli przez internet, ja nie. I proszę zobaczyć, jak szatan rozlewa tą swoją działalność. Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie szatanistyczne.
Dokładnie.
To szatan. Właśnie stąd, jak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Zadzwoniła jedna pani, druga, pan i tak dalej. I mówi, modlitwa, Eucharystia, tu zatrzymuje, prawda, tego szatana. On tego się boi. I właśnie tym bardziej w tym czasie powinniśmy się modlić i na mszę świętą. Nie możesz w niedzielę, to w zwykły dzień.
Oczywiście. No. Można uczestniczyć.
I komunia święta, tak. I nie przez internet. Przez internet zostawić tym, którzy chodzić nie mogą.
Ojcze, ja to tłumaczę tak. Spróbuj sobie przez internet zjeść rosół taki z kurczaka, co po podwórku biegał. Spróbuj sobie zjeść przez internet obiad
tak,
niedzielny.
Tak.
No i wtedy okazuje się, że się niekoniecznie da. A co po naszego dziennika, ojcze, no dzisiaj akurat nie udało mi się kupić. No bo kupuję w miarę systematycznie po prostu. No ale już niestety spóźniłem się. No właśnie, ale to wejdę sobie w internetowe wydanie, poczytam, nie, no bo zależy.
Warto, ja bym to rozpowszechniał. Dla księży też. I proszę księdza, jeżeli już mówimy, proszę zobaczyć, ta pandemia. Ilu księży ma niesamowite pomysły, żeby dojść do ludzi? Ilu? Byłem w katedrze na pogrzebie pana, świętej pamięci, pana ministra Zbigniewa Wysockiego. Parę dni temu to było. Jestem, wchodzę na plebanię katedralną, na stole, tam pełno takich buteleczek plastikowych. I tak patrzę, pytam się drugiego księdza, co? Coś o tym. Tak podejrzewałem, ale ksiądz rozdaje to ludziom. Przychodzą w ramach kolęda taka w kościele, prawda? Ulicami, pewno chyba tak, już nie pytałem o szczegóły. Ludziom rozdaje. Nie ma święconej wody, rozdaje. A z tą święconą wodą to też przesada, bo tak, ajcie. No. Ojcze, już WHO mówili, że to nie przeszkadza. No piekło się cieszy, a oni nam wmawiają różne rzeczy i przestraszyli się nawet niektórzy duchowni i kościoły pozamykali.
Ojcze, no powiem wprost, no tak delikatny temat, ale ojcze, wszystkich świętych, cmentarze zamknięte.
Tak.
A to było w piątek na cmentarzach, prawda?
Tak.
Tych ludzi było masa, no to jest bardzo taki trudny temat, ale...
W sklepie kilkaset osób na zachodzie czytamy właśnie, może nawet
tak,
w tym...
Belgia, ojcze, bo ja czytałem właśnie to dzisiaj też. W Belgii tak jest, takie obostrzenia.
No tak w Belgii, ale w Belgii to co robili, proszę księdza? Oni tak, że zamknęli na konferencję episkopatu kilku biskupów, zamknęli wszystkich i szukali w sarkofagu kardynała jakiegoś, szukali materiałów pedofilnych. No po prostu robią szum, po prostu żeby tylko obrzucić brudem Kościół, prawda?
Ojcze.
No, tam już jest, tam na zachodzie no bardzo w dużej mierze w niektórych krajach opanowali tak, że po prostu po prostu niszczą autorytet właśnie duchownych, biskupów. U nas też to chcą zrobić. Też stąd te filmidła, stąd te kłamstwa, wyrwanie z kontekstu. Jak ja powiedziałem, że biskup Edward Janiak jest męczennikiem mediów, to już mediów nie powiedzieli, tylko męczennik. I swój o swoją interpretację, wyrwane z kontekstu, zrobienie czegoś, no co zrobić? No pobłogosławić, pomodlić się i liczyć na to, że katolicy będą mądrzy. A katolicy niech nie będą takim śpiącym olbrzymiem, tylko jeden do drugiego niech idzie. Niech się nie asekuruje, niech nie będzie takim człowiekiem, że głowę w piasek, prawda? Tylko do ciebie. Przepraszam, że zgadałem się.
Przecież ja wiem, ojcze, ksiądz, któremu tak naprawdę zawdzięczam mój związek z Kościołem, bo to była w ogóle taka sytuacja, mi dziadek umarł, jak miałem 14 lat. Błogosławiony czas, że jeszcze mi zdążył wiele o historii Polski powiedzieć. Dziadek był w Narodowych Siłach Zbrojnych, potem w Armii Krajowej. Bogu dzięki, że miałem takiego dziadka i takich rodziców. I mama też była w Solidarności zaangażowana jako przewodnicząca. W każdym bądź razie zmarł mi dziadek. Ale powiem, ojcze, no ja byłem taki letni, jeśli chodzi o Kościół. Tak powiem wprost.
No normalnie.
To jest 14 lat. No tak, no różnie się układa. I ten ksiądz, no byłem msze za dziadka. No ojcze, no chodziłem, no bo no nie będę przykrości w domu robił. Jak jest msza za dziadka, to pójdę. Tym bardziej, że dziadek dla mnie wiele znaczył. Ale w którymś momencie ten ksiądz, który był opiekunem ministrantów, spytał się, czy bym nie chciał. Wtedy to była 8 klasa. No gdzie taki wyrośnięty byt, że tak powiem, będzie ministrantem? Ale wtedy się nie odmawiało nauczycielowi, księdzu. To był autorytet wtedy właśnie, nie? Ja się zgodziłem. Ojcze, cały świat porozkładałem na pierwszej mszy świętej wszystko, nie? Ale dzięki temu księdzu ja mogę mówić o moim świadomym uczestnictwie w Kościele i wierze. Tak. Nie umniejszam studium seminaryjnym informacji, żeby było jasne, ale pewne podstawy, taki beton bym powiedział, na którym czego opiera swoje życie, to miałem właśnie wtedy. To o tym księdzu wygadywali, a ja, no powiem tak, byłem najbliżej Kościoła wtedy, jako minister i tak dalej. I to dla mnie ten człowiek to jest właśnie świadectwo żywej wiary i nie jakiejś tam nachalności, że z gitarą i tak dalej tłumy porwać, tylko swoją pokorną modlitwą, służbą i rozmowami. Ja jemu zawdzięczam właśnie wtedy mój związek z Kościołem po prostu, ojcze. I za to jestem Panu Bogu i za niego też.
Pięknie. No. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dzięki bardzo.
Ksiądz Piotr Markielowski chyba też był kapelanem.
Też jest kapelanem szpitalnym.
Ile lat?
Nie, już to chyba 20 czy nawet więcej. Czy 30 może nawet. Chyba
proszę go pozdrowić też. I wszystkich księży w Kielcach. Ja zaczynałem, proszę księdza, te Kielce. Byłem w którejś klasie, chyba w 7 czy w 6, przyjechali klerycy z seminarium i był dzień w Olkuszu. Olkusz należał do diecezji kieleckiej.
No tak, właśnie. Tak.
I w świętego Andrzeja głosili kazania. I oni mówili o seminarium i tak dalej. I z drugim chłopakiem, mówię, to my musimy zobaczyć to seminarium. I pojechaliśmy do Kielc. W seminarium nas miło przyjęli. Bibliotekę zobaczyłem, te stare księgi pokazali. Takie, no to było tak sympatyczne. Katedra, Matka Boża cudowna, dokładnie, prawda? To te Kielce z taką, wtedy taką, to oni wszczepiali w nas miłość. To była miłość prawdziwa i później do Pana Boga, do Matki Bożej, do to było wszystko piękne. To było piękno, dobro, miłość. No i tak pamiętam, jak teraz przyjeżdżam, nieraz tamtędy, jak tam przyjeżdżam, to mówię, o tu jest seminarium. Nie wiem, czy tam jeszcze jest, ale to było seminarium. Serdeczne pozdrowienia. Tam w Kielcach siostry nazaretanki.
Oczywiście.
Przy katedrze też mieszkają, prawda?
Tam no i u nas dwie też posługują w hospicjum. Tak? Siostra Kobiasza i siostra Magda, tak, posługują.
Pozdrowić. U nas są też nazaretanki. Wspaniałe siostry, naprawdę. Ale no właśnie siostry zakonne, kapłani, bracia zakonni, habitowe siostry, bezhabitowe. Ludzie, to jest takie wielkie dobro. I tu no, diabeł się wścieka za przeproszeniem, no. Dlatego modlitwa, wszystko. I teraz ta pandemia, to tym bardziej do Pana Jezusa, nie? I wszystko robić, żeby młodzież przychodziła do kościoła. I rodzice, dziadkowie, wytłumaczyć to, co ksiądz mówi. Tak, najesz, tak. Zjesz dobry rosół z takiej dobrej kury akurat. Przez internet. Akurat. Nie? No tak samo tutaj. To jest dla ludzi, z tych, którzy absolutnie nie mogą. A do sklepu idą, nie? No.
Prawda? Tłumy po prostu.
Ta.
Bo tu nie ma problemu. Tu wirus nie atakuje.
Jest przewrotność.
Tak, no.
Proszę zobaczyć na zachodzie, co jest. Tam. Księże kochany, Bóg zapłać, dobrze?
Dzięki bardzo.
Niech Pan Jezus
błogosła. Bogów kapłanów i sióstr. Bóg zapłać.
Za waszą posługę piękną. Niesamowita posługa wśród tych chorych. Gratulacje i dziękujemy za to.
No.
Dziękujemy.
Dzięki serdecznie, z Panem Bogiem.
Bóg
cieszę się, że mogę się dodzwonić czasami
ja
do rozgłośni, bo możemy porozmawiać. Z Panem
Bóg
Bogiem.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, no już musimy powoli kończyć. Jeszcze. Właśnie Pan Jezus odkupił nas przez swoją krew na krzyżu. Przez swoją miłość do nas. Taka miłość. Czy na tę miłość można być obojętny? Nieśmy tę miłość całemu światu. Też ksiądz śpiewa. Ksiądz Paweł Szerlowski.
Czyni mnie większym od śniegu, ta krew z grzechu obmywa mnie. To jest baranka święta krew, ta krew z grzechu obmywa mnie. Ta krew czyni mnie większym od śniegu. Grzechu obmywa mnie, to jest baranka święta krew.
I na koniec modlitwa świętego Jana Pawła II o powołania święte, charyzmatyczne do kapłaństwa, do życia zakonnego, do zakonów żeńskich, męskich, kontemplacyjnych, kontemplacyjno-czynnych, habitowych, bezhabitowych i do kapłaństwa. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością, Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjący w każdym zakątku świata. Błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej, spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu, jedyny Zbawicielu, człowieka. Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz i królujesz z Bogiem, z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. To była modlitwa To była modlitwa właśnie świętego Jana Pawła II. Święty Janie Pawle II, czuwaj nad nami. I teraz jeszcze polećmy się Matce Najświętszej, Matce Kapłanów, Matce Osób Konsekrowanych, naszej Matce, wszystkich świeckich i duchownych. Prowadź nas, Matko Najświętsza, osłaniaj przed wszystkimi atakami złego, osłaniaj Polskę, osłaniaj Kościół, osłaniaj świat.
Komu, Matko, dzisiaj wierzyć? Kto pomoże, kto zrozumie? Wiek XX zniszczył miło.